Dzień dobry, przed mikrofonem Wioletta Gawlik. Zapraszam na publicystyczną część programu Co niesie dzień w Radiu Kraków. Dziś moimi i Państwa gościniami są pani Patrycja Chlebus-Grudzień, socjolożka i badaczka społeczna, prezeska Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pani Aneta Pawłowska, współinicjatorka Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki.
Dzień dobry.
Drogie panie, termin herstoria pochodzi od angielskiego herstory, zbudowanego analogicznie do słowa historia, w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza jej dzieje lub jej opowieść. Jaką opowieść albo jakie opowieści tworzy Fundacja Muzeum Herstorii Sztuki? Pani Patrycja.
Fundacja wydobywa nieopowiedziane historie. To jest takie zamierzenie Herstorii i też naszego działania, żeby pokazywać to, co nie mieści się w głównym nurcie, to, co zostało zapomniane albo nigdy nieopowiedziane. Mm-hmm. Więc głównie opowiadamy o kobietach, ale tym kluczem, żeby zobaczyć, jak historia się opowiada i kto jest pomijany w nich. Więc mamy też szeroki tutaj zestaw zainteresowań, bo zajmujemy się sztuką, ale sztuka jakby pokazuje różne wymiary naszego życia. I te właśnie historie gdzieś ukryte, one też mają duży potencjał właśnie też, bo nigdy ich nie słyszeliśmy.
A komu panie opowiadają? Co daje kobietom poznanie historii innych kobiet?
Siłę przede wszystkim i takie poczucie sprawczości, że te kobiety przed nami, one już robiły te rzeczy w sposób fantastyczny. I to nie tylko jest tak, że mężczyźni podbijali świat w tym cudzysłowie, kobiety też to robiły, tylko na swój wyjątkowy sposób. I fajnie jest o tym usłyszeć, fajnie to zobaczyć. Myślę, że to jest takie ogromne źródło sprawczości.
Sięgają panie nie tylko do przeszłości, ale też do przyszłości i zahaczają o współczesność. Na stronie fundacji przeczytamy tak. Działamy dla kobiet wczoraj, dziś i jutro. Jesteśmy inicjatywą społeczną, muzeum rozproszonym, bez siedziby, popularnym. Popularyzujemy herstorię, budujemy sprawczość, dajemy nadzieję na dialog. To nie tylko przywracanie pamięci o wielkich kobietach, ale też nagłaśnianie czynów wielkich kobiet żyjących współcześnie. I ten współczesny obraz widzimy choćby w rozmowach prowadzonych przez panie, do których zapraszają panie różne osoby. Między innymi gościnią tych spotkań była już Renata Kopyto, kierowniczka Domu Norymberskiego w Krakowie, czy też Dorota Kaczor, inicjatorka Fundacji Sztukarnia. Jakim kluczem dobierają panie te współczesne, ważne dla pani kobiety?
Myślę, że początkowo chciałyśmy mówić o lokalnych kobietach tutaj w Krakowie. To chyba był nasz taki pierwszy klucz, o którym myślałyśmy i tak faktycznie gdzieś to było łatwiej zorganizować, myśląc tutaj o dziewczynach, które robią fantastyczne rzeczy. Zależało nam też chyba na tym, żeby mówić o kobietach, które no właśnie, robią te świetne sprawy, jak chociażby Renata Kopyto z Domu Norymberskiego, ale tak naprawdę być może nie słychać o nich tak dużo, tak? Że ta praca jest, ona jest fantastyczna, ale ona gdzieś jest może być może trochę ukryta za organizacją, którą reprezentują i jakby próbowałyśmy wydobyć to nazwisko, tak?
Mówi pani o kobietach w sztuce, więc pozwolę sobie zacytować badania, bo według raportu Freedoms Foundation 66% studentów wyższych szkół artystycznych w Wielkiej Brytanii to przede wszystkim kobiety, podczas gdy aż 68% artystów reprezentowanych przez komercyjne galerie sztuki to mężczyźni. No więc dlaczego kobiety znikają, patrzymy już oczywiście na współczesność, znikają z pola widzenia kuratorek, kuratorów, właścicieli galerii sztuki?
Myślę, że to jest trochę też ten nawyk mentalny, tak? Że mamy postawę wielkiego geniusza sztuki, mężczyznę, który tworzy. Pierwszą naszą myślą, jak mówimy, artysta, no jest artysta, mężczyzna. Po drugie, mamy też bardzo duże obciążenie kobiet. Po pierwsze rodzinne. Tutaj Iwona Demko kiedyś prowadziła takie rozmowy z artystkami, z osobami, które ukończyły akademię i mówią, że tam często te biografie artystek, te kariery kończą się z pojawieniem dziecka. Więc myślę, że to też poruszałyśmy tu, jak nie zgubić sztuki kobiet. Artystka matka, jak być artystką matką. i jak też zmienia się postrzeganie
jest to,
kobiet.
Jest to w ogóle możliwe? Jest bycie to. Artystką, matką? Czy to w takiej sytuacji nie zależy właśnie od samych kobiet? Czy być może te czynniki zewnętrzne są wciąż na tyle aktualne, że doprowadzają do zapominania tych artystycznych działań kobiecych? Jak szczególnie artystce samej sobie o sobie nie zapomnieć?
O, to jest bardzo ważne pytanie. Tak.
Zdecydowanie. Tak właśnie, chyba właśnie Iwona Demko dość dużo o tym też nalazła. Tutaj bardzo sławna artystka krakowska i profesora Akademii Sztuk Pięknych. Prowadziła takie rozmowy i dywagacje tak na temat tego, jak samą siebie zapisać w dziejach właśnie. Historii. Jak samą siebie, jak samej o sobie nie zapomnieć, tak? Jak budować tam swoją własną teczkę, tak? Tak w cudzysłowie. Jak kolekcjonować te linki do wydarzeń, w których się brało udział, do swoich własnych wystaw. Jakie to jest bardzo istotne, jak być obecną na Wikipedii. Tak naprawdę, takie budowanie swojej marki osobistej, kiedy jest się artystką, jest niezwykle, niezwykle istotne, bo jeśli to tam już raz będzie, to być może to nie zostanie zapomniane, tak? Z internetu rzeczy nie znikają ostatecznie, więc jest niezwykle istotne, żeby dbać samą o siebie.
Czyli potrzeba zmian instytucjonalnych przede wszystkim, czy mentalnych?
Wydaje się, że obu.
Drogie panie, a jakich krakowskich artystek, bo przecież Kraków artystami i artystkami stoi, absolutnie nie wolno nam zapominać.
Kanon i ulubione artystki i wielkie artystki, to zawsze jest ten problem. Jak my teraz wypowiemy jakieś nazwiska, no to one już tu padną. Ale my zajmujemy się bardzo Marią Pienińską-Bereś, którą tutaj chcemy pokazywać i chcemy o niej mówić.
Ale przygotowując teraz, bo to jest właściwie główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, różnego rodzaju działania związane z rokiem Wisławy Szymborskiej, myślą panie właśnie okiem herstory i wybierają takie kobiety, które w jakiś sposób na panie osobiście zadziałały. Gra miejska, poetki Krakowa, pytania zadawane sobie. Tutaj wybrały panie 6 nazwisk.
Tak, wybrałam.
Więc trzeba było wybrać z tego kanonu.
Każdy wybór jest subiektywny. To też piszemy w grze, bo tutaj wybrałyśmy 6 postaci.
Zachęcając jednocześnie odbiorców do wskazywania własnych typów.
Tak, właśnie o tym właśnie chciałam powiedzieć, że to jest tak, że wybrałyśmy kobiety, które nas inspirują, które inspirują osoby z zespołu, bo tutaj więcej osób to tworzyło. I to jest pewny nasz szlak. Zacznijmy od tych postaci, które są, tutaj są też znane. Mamy Pawlikowską Jasnorzeską, właśnie Poświatowską. Ale też, żeby to był początek i kilka postaci, które może są mniej znane, jak Małgorzata Lebda, współczesna artystka. I potem ta gra ma zachęcać do poszukiwań własnych, że może ktoś jeszcze trafi na jakąś kobietę, poetkę, czy artystkę, czy po prostu działaczkę, żeby pokazać, że one są na każdym rogu i można nawet je znaleźć na ulicach Krakowa.
Zaczynają panie w opisie tej gry miejskiej od pytania, jak często stykasz się z poezją? To ja zapytam trochę szerzej, gdzie we współczesnym świecie szukać poezji?
Wszędzie tak naprawdę. Myślę, że każde miejsce, każde wydarzenie, każdy moment w naszym życiu może mieć jakiś wyraz poetyczny, tak? To może tutaj bardzo tak zabrzmiało to metafizycznie, aczkolwiek wierzę, że tak, że w momencie, kiedy damy sobie tą przestrzeń, żeby się inspirować poezją, kiedy zrozumiemy, że nie trzeba absolutnie być eurydytą, ekspertką, ekspertem, żeby poezję czytać i się nią cieszyć, to wtedy okazuje się, że kiedy damy sobie po prostu luz tak zwany, to okazuje się, że odnajdujemy to wszędzie, odnajdujemy właśnie być może te słowa, albo ten jakiś zapis z wiersza, ten fragment gdzieś nam się przypomni w czymś, jakimś wydarzeniu i to jest niesamowite doświadczenie. Myślę, że bardzo istotne jest to, żeby dać sobie to pozwolenie, że ja mogę też czytać poezję, że to nie jest dla wybrańców.
I że mogę też śladów tej poezji szukać.
Absolutnie.
W Krakowie. Co jest celem tej gry miejskiej, o której teraz rozmawiamy, czyli poetki Krakowa, pytania zadawane sobie? Czy chodzi o to, aby odkrywać herstorię? Czy być może inspirować się twórczością tych 6 poetek, które panie wszystkim pokazują? Czy być może samemu spróbować swoich sił w tej dziedzinie sztuki?
Chyba może chodzić o wszystko, co tam osoba znajdzie, bo gra prowadzi po konkretnych miejscach, czyli idziemy w konkretne miejsce, poznajemy je, wiemy, jak łączy się z daną poetką, poznajemy tematykę, którą ona, o której dana postać pisała, ale też niektóre zadania dają pole do refleksji, do właśnie podjęcia jakiejś myśli. To, co trochę jest tym, że dla kobiet wczoraj, dziś i jutro, czyli że te kobiety żyły kiedyś, ale inspirują nas teraz i my teraz możemy ponieść jakąś myśl swoją, ale inspirowaną przez kogoś z przeszłości.
No właśnie, czyli te poetki, ta ich twórczość mogą nas dziś inspirować, to z całą pewnością, ale jak odbierana i postrzegana jest poezja kobiet dziś?
Poezja w ogóle jest takim trudnym tematem. To chcemy trochę przełamać właśnie naszymi działaniami ostatnio wokół poezji, bo wydaje mi się, że w tej poezji skupia się to problem trochę ze sztuką, jaki mamy. Czyli że nam się wydaje, że musimy, żeby odbierać sztukę, musimy mieć bardzo dużo kompetencji. I tak, a z poezją to już szczególnie. No, żeby czytać poezję, no to najpierw powinniśmy przeczytać jakieś tam jeszcze książek i być bardzo tutaj wyedukowani. I no, bo bez tego to w ogóle nie podchodzi do tomiku wierszy. A my tutaj proponujemy też coś innego, żeby właśnie po prostu doświadczać, tak jak Aneto mówisz, doświadczać tego. I myślę, że to jest właśnie też szczególnie nieważne w poezji kobiet. Żeby też ich nie szufladkować, bo to bardzo często zdarza się w poezji kobiet, bo proszę zauważyć, jak dużo poetek jest nazywany poetkami miłości tak, albo emocji. Mężczyzna piszący o miłości jest po prostu poetą, a tutaj nagle poetka miłości.
Maria Pawlikowska-Jasnorzybska nazywana była poetką miłości. To tak w nawiązaniu do tego, o czym pani opowiada. Pani Patrycja Chlebus-Grudzień, socjolożka i badaczka społeczna, prezeska Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki oraz pani Aneta Pawłowska, współinicjatorka Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki są dziś moimi i państwa gościniami do rozmowy w wrócimy już za chwilę. Przed mikrofonem Wioletta Gawlik, a dziś moimi i państwa gościniami są pani Patrycja Chlebus-Grudzień, socjolożka i badaczka społeczna, prezeska Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki oraz pani Aneta Pawłowska, współinicjatorka Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki. I właśnie o herstorii dzisiaj rozmawiamy z dużym naciskiem na postać Wisławy Szymborskiej, ponieważ ten obecny rok, 2023, jest właśnie rokiem Wisławy Szymborskiej. Drogie panie, podobno trudno być w Krakowie i nie zostać artystką, chociaż na chwilę. Niektórzy mówią, że to miasto układa nam myśli w wiersze. Na ile Kraków jako pewna społeczność tworzył fascynujące kobiety, a na ile fascynujące kobiety tworzyły Kraków?
Bo to jest zawsze pytanie właśnie o jednostki, ale też o atmosferę miejsc.
Jedno z drugim w specyficzny sposób się łączy.
Tak, to zawsze, ale Kraków myślę, że też ma szczęście do artystek i jest coś w tym mieście takiego, że jednak ono kwitnie tą kulturą, tak sądzę. I myślę, że to też przyciąga osoby, także to jest trochę tak, że żeby tworzyć, nawet nie artystycznie, ale po prostu tworzyć, potrzeba też dobrego środowiska, które mam nadzieję też my też teraz tworzymy. Bo herstoria właśnie dzieje się też teraz. I myślę, że to nie jest tak, że jeżeli jest jednostka i ona zawsze gdzieś się wybija, jeżeli ona jest jakaś wyjątkowa, ale też potrzebuje właśnie tego wsparcia. Tutaj wśród kobiet też wsparcia kobiecego właśnie, bo jak tutaj podkreślamy, być artystką kobietą jest jeszcze trudniejsze. Więc myślę, że to środowisko też jest bardzo istotne.
Organizują panie spotkanie w ramach oczywiście obchodów roku Wisławy Szymborskiej, zatytułowane Niektórzy lubią Szymborską, rozmowy międzypokoleniowe. Oczywiście tytuł tego spotkania nawiązuje do wszystkim znanego wiersza noblistki. Natomiast ci niektórzy to kto?
No właśnie. Czy to my wszyscy? Czy tylko wybrani? Tak, bardzo chcemy tym spotkaniem unaocznić, że poezja jest dla każdego. Absolutnie dla każdej osoby.
W szczególności poezja Szymborskiej?
W szczególności poezja Szymborskiej. Szymborska, Wisława Szymborska jednak była taką artystką, poetką, która łączyła ludzi. Tak myślę, że bardzo wiele osób w Polsce ją uwielbia. Albo przynajmniej lubi. Więc jest takim fajnym punktem, od którego możemy wyjść. żeby pokazać, że dużo rzeczy nas łączy i dzisiaj to może być Wisława Szymborska i poezja.
Stąd to spotkanie w tytule, też podkreślają to panie, rozmowy międzypokoleniowe, jest organizowane dla wszystkich bez względu na wiek, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych, bo właśnie poezja Szymborskiej łączy międzypokoleniowo. Czy być może panie chcą łączyć tym spotkaniem pokolenia?
Myślę, że właśnie Szymborska łączy pokolenia, a my chcemy to wykorzystać, żeby pokazać, że ten dialog między generacjami jest możliwy i jest naprawdę czasem łatwy. Bo to jest ten temat, jak się rozmawia z ludźmi, to Szymborska właśnie porusza. Mhm. I te młode pokolenia też z niej czerpią i te starsze pokolenia, które ją jeszcze pamiętają, są nią zachwycone. Więc myślę, że takie spotkanie i przyjrzenie się tym wierszom i co te wiersze nam robią dzisiaj i jak można na nie różnie patrzeć. Tutaj też zastanawiam się, jak to wyjdzie kwestia szkoły, no bo niektórzy na naszej gościnie będą pamiętały, jak w Szymborskiej w szkole nie było, jak ją się pewnie jakoś odkrywało, tak jak my teraz odkrywamy jakieś poetki ważne dla nas. A teraz my mamy tą Szymborską w szkole, i ona to już staje się trochę jakimś takim kanonem, albo właśnie coś, co trzeba czytać, ale nadal jest dość poruszająca i właśnie chcemy też pokazać jej tę inną twarz, nie tylko tej noblistki i osoby, którą można poczytać w podręczniku.
Jaką twarz panie chcą pokazać? Pytam już tutaj o ideę tego spotkania, bo znów tytuł Niektórzy lubią Szymborską, odnosi się oczywiście do jej wiersza Niektórzy lubią poezję i pozwolę sobie zacytować tylko co to takiego poezja, nie jedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła, a ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak z bawiennej poręczy. Czy w takiej sytuacji będą panie szukać odpowiedzi na to pytanie, na które, no nie wiem, czy ktoś odważyłby się tę odpowiedź postawić?
To prawda. Wydaje nam się, że to spotkanie będzie takim fajnym miejscem, fajną taką bezpieczną przestrzenią, żebyśmy się po prostu spotkali i spotkały, żebyśmy sobie powiedzieli... Tak, ja też lubię Szymborską, fajnie. Pogadajmy o tym. Dlatego też to spotkanie będzie podzielone na dwie części. Będzie część, która będzie takim panelem dyskusyjnym z czworgiem osób, jednym gościem, trzema gościniami, którzy to opowiedzą nam o swoich poruszeniach wierszami. Mhm. Są to osoby takie jak my, pani, Patrycja, ja, osoby, które po prostu lubią Szymborską, mają jakiś swój ulubiony wiersz, być może swój ulubiony tomik poezji i Patrycja będzie z tymi osobami rozmawiać o tym, co ich porusza w tej poezji, czyli tak naprawdę jak każdy z nas mógłby tam usiąść i o tym powiedzieć. Natomiast druga część będzie taką częścią warsztatową, gdzie zaprosimy uczestniczki i uczestników do takiej pracy w grupach, gdzie będziemy mogli wspólnie sobie zainspirować się konkretnym wierszem, konkretnym tekstem, a popracować wspólnie, stworzyć coś wspólnie, pokazać, że poezja może nas inspirować do tego, że my też możemy tak naprawdę być artystkami, artystami. Może nie na jakąś szeroką, wielką skalę, ale każdy ma z nas w sobie kreatywność. Mhm. I to takie spotkanie ma być takim, no nie wiem, tak sobie myślę, takim otwarciem trochę serca. W kierunku sztuki w ogóle.
To skoro o sercu i o emocjach mowa, to zapytam, czy każdy czuje poezję?
Każdy może czuć poezję i to właśnie jest takim przesłaniem tego spotkania, że właśnie każdy może czytać poezję i tutaj nie ma żadnego jakiegoś wysokiego progu wejścia. Po prostu bierzemy wiersz i sprawdzamy, co tam nas porusza, za czym chcemy pójść. A jeszcze ciekawiej się robi, jak będziemy to robić właśnie w grupach, czy tam w czasie dyskusji, to jest tym czwargiem osób zaproszonych, ale ja myślę, że ta dyskusja też jakoś będzie też wspólna ze wszystkimi w którymś momencie. No bo gdy się spotykam mój odbiór z twoim odbiorem, to powstaje jeszcze coś nowego i myślę, że spotkanie będzie pod tym względem wyjątkowe.
I rozumiem, że każdy w tym spotkaniu może wziąć udział.
Tak. Tak.
Oprócz tego spotkania, o którym teraz rozmawiamy, organizują także panie sabat u Szymborskiej. I tutaj kładą panie nacisk na zupełnie inną twarz. Jak ten sabat u Szymborskiej należy czytać?
właśnie sabat jest takim odwróceniem. Sabat będzie odbywał się w Noc Poezji, czyli 7-8 października. I chcemy pokazać, że Szymborska nie była tylko poetką, ale też miała dużo innych wymiarów, jak każdy z nas i każda z nas. Skupiłyśmy się też na jej wyklejankach tak zwanych. To przemieniamy w kolaż i właśnie kolaż będzie nas prowadził przez te 2 dni. Ale ten sabat wziął się nie przypadkiem, bo Szymborska organizowała sabaty, na których była jedna zasada, nie narzekać. Więc nie będziemy narzekać i w czasie 2 dni właśnie będziemy inspirować się poezją, ale kolażami Szymborskiej, czy tam wyklejankami Szymborskiej, ale też kolażami innych artystek, które będziemy pokazywać. Będzie wystawa Klaudii Hajdo, właśnie kolażowa. Ale też będziemy pokazywać inne kolaże, a także medytować z kolażem.
Małgorzata Drochomirecka chyba też będzie gościć.
Tak, będzie gościć.
Wiem, że forma tych spotkań, tych rozmów jest też niezwykle ważna, bo sięgają panie po medytację w duchu slow art. To taka metoda doświadczenia sztuki poprzez zanurzenie się w ciszę jako przestrzeń pełną emocji. Cisza w twórczości Szymborskiej też była takim ważnym elementem.
Tak, bo to cisza też przewodzi tej nocy poezji. No i zostawienie ciszy i poezji jest właśnie trochę, wydaje się, paradoksalne, ale no właśnie są te pauzy w poezji, gdzie właśnie jest miejsce na tą interpretację naszą. Dlatego ta cisza w poezji jest ważna, tym bardziej w Szymborskiej, gdzie te puenty, gdzie ten humor właśnie grają główne skrzypce. Myślę, że ta cisza tutaj właśnie po tej kropce, tym uśmiechu, co tam się dzieje w tej ciszy, właśnie to jest szczególnie ważne.
Szczególnie ważne dla odbiorcy, bo może tworzyć własne wyobrażenie. Co wypełnia ciszę w twórczości Wisławy Szymborskiej? Właśnie te nasze wyobrażenia, te nasze spostrzeżenia, odniesienia?
Zdecydowanie tak. Pamiętam takiego właśnie szkolne interpretacje różnych wierszy, tak? I zawsze to było słowne, co autorka mieli na myśli, tak? Ja jestem zwolenniczką myślenia, że każdy ma prawo sobie zinterpretować dane słowo, daną frazę, dany wiersz, dane jakiekolwiek dzieło sztuki po prostu po swojemu. Poczuć to, co w tym momencie czuję, więc faktycznie te pauzy, o których tutaj mówimy i ta cisza są tym momentem, w którym to się może wspaniale wydarzyć, że coś, to słowo dzisiaj do mnie trafiło i ja chcę w nim pozostać. Ono teraz rezonuje i ja daję temu czas.
No właśnie ten czas, że pozwolenie sobie na to, żeby też ta sztuka, czy to właśnie słowa poetek w nas trochę zostały, bo teraz mamy ten slow art tutaj u nas też nam bardzo bliski. Czyli właśnie nie musimy tej kultury tak konsumować, że zobaczyć teraz właśnie 100 obrazów i w ogóle obejść wszystkie muzea, tylko możemy zatrzymać się przy jednym. I możemy zatrzymać się na jednym wierszu, a nawet na jednym wersie i sobie chodzić z nim miesiąc. I to jest właśnie to, że w sztuce nie musimy gdzieś gnać, no bo ona też nie ma takiego praktycznego wymiaru, albo przynajmniej ma go mniejszy. I właśnie trochę w nim być.
Tak, trochę się wyciszyć, uciec od tego pędzącego świata, a te wyciągnięte słowa z poezji mogą w nas przez długi, długi czas rezonować. Ważne jest to, żeby obcować się z tą poezją, a do jej odbioru absolutnie nie trzeba erudycji, nie trzeba kompetencji, nie trzeba przewodników, encyklopedii, absolutnie. Wystarczy chyba tylko chęć, no i ten czas. Tak. Pani Patrycja Chlebus-Grudzień, socjolożka i badaczka społeczna, prezeska Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki oraz pani Aneta Pawłowska, współinicjatorka Fundacji Muzeum Herstorii Sztuki, były dziś moimi i państwa gościniami i opowiadały o tych kobietach, o których absolutnie nam nie wolno zapominać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Violetta Gablik, bardzo dziękuję za uwagę. Życzę dobrego i spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.